fellow practitioners.
Dzień dobry współpraktykujący. Wczoraj wieczorem mówiliśmy o podejściu określanym jako samosiedzenie, bo kierowanie uwagi na samosiedzenie. I mówiliśmy o takich dwóch zasadniczych stanach czy sytuacjach, w jakich to podejście może być przydatne. Z naszego punktu widzenia szczególnie ważny jest ten drugi przypadek, czyli potraktowanie tego podejścia polegającego na samym siedzeniu jako takiego zręcznego środka, który pomaga nam, pozwala nam rozluźnić się i ustabilizować, wyciszyć umysł. Zanim jeszcze podejmiemy stosowanie jakiejś metody praktyki. Jest to szczególnie użyteczne z tego względu, że jak zauważyliśmy, wiele osób stosując metodę przybiera takie siłowe podejście. Może dlatego, że obawiają się, że utracą tę metodę, czy ona jakoś umknie, więc jakoś tak kurczowo starają się jej trzymać. I robią to w taki forsowny, siłowy sposób. A więc szczególnie jeżeli tak jest, jeżeli nie jesteśmy w stanie w jakiś taki właściwy sposób rozpocząć stosowania metody, jesteśmy zbyt rozproszeni albo zbyt napięci, wówczas to podejście może być użyteczne. Czyli na początku nic nie robimy, po prostu siadamy i tylko siedzimy. Nie stosujemy żadnej metody, nie skupiamy się na niczym szczególnym. Po prostu siedzimy i pozwalamy, aby ciało i umysł się całkowicie rozluźniły, aby się wyciszyły, ustabilizowały. I dopiero w pewnym momencie, kiedy będziemy wystarczająco rozluźnieni i osiągniemy pewien stopień stabilności, można przejść do stosowania którejś z metod napisanych, metod praktyki. I wtedy oczywiście taka metoda może przynieść efekty. Może być też tak, że jeżeli w trakcie stosowania jakiejś metody przekonamy się, że jesteśmy zbyt napięci, zbyt jakoś właśnie tak siłowo podchodzimy do tego, do tej praktyki, wtedy to też może być czas, żeby właśnie przerwać stosowanie tej metody i wykorzystać to podejście samego siedzenia. Pozwolić ciału i umysłowi, aby się uspokoiły, aby się rozluźniły, i kiedy to nastąpi, możemy podjąć tę swoją metodę, jaką stosujemy, na nowo. A więc to podejście samego siedzenia może być bardzo użytecznym podejściem właśnie w takich wypadkach, kiedy stan naszego ciała i umysłu nie pozwalają na skuteczne stosowanie metody, albo zanim jeszcze zaczniemy taką metodę stosować podczas siedzenia, albo w trakcie, kiedy okazuje się, że ze względu na stan ciała i umysłu ta metoda nie przynosi efektów. Wtedy właśnie można sięgnąć po ten zręczny środek, jakim jest samo siedzenie. Jeżeli chodzi o to podejście samego siedzenia, o którym mówiliśmy, to jest to zasadniczo podejście, w którym nie ma żadnej metody. Nie stosujemy żadnej metody, to znaczy nie ma żadnego przedmiotu, na którym skupialibyśmy uwagę. Natomiast przy innych metodach, innych podejścia wykorzystujących metodę, zawsze jest jakiś przedmiot, na którym skupiamy uwagę, wykorzystując jeden z tak zwanych narządów zmysłów, czyli funkcji świadomości. I to jest albo jeden z pięciu zmysłów, tak jak potocznie rozumiemy, tych takich bardziej zewnętrznych, które wykorzystują bardziej zewnętrzne przedmioty i do ich postrzegania wykorzystujemy właśnie odpowiedni narząd zmysłu, albo wykorzystujemy, stosujemy metodę wykorzystującą taką bardziej wewnętrzną funkcję świadomości, jaką jest umysł, jaką jest myślenie. Przy czym stosując metodę właśnie wykorzystującą tą funkcję myślenia, wybieramy jakąś jedną myśl, tak zwaną właściwą myśl, uważną myśl, i skupiamy, skupiamy uwagę właśnie na tej jednej myśli. Ponieważ jeżeli chodzi o tę funkcję myślenia, to mamy taką skłonność, nawyk, aby zawsze jakoś ustosunkowywać się do, czy reagować na pojawienie się różnych myśli. A więc jeżeli są to jakieś przyjemne myśli, myśli, które nam się podobają, które lubimy, wówczas mamy skłonność do rozbudzania czy podążania za takimi myślami, do lgnięcia do nich. I wtedy, kiedy się pojawiają, po prostu podtrzymujemy ich aktywność. Nie pozwalamy im po prostu odejść, tylko lgniemy do nich, podtrzymujemy je i rozbudzamy je. Z kolei, jeżeli pojawiają się jakieś myśli nieprzyjemne, jakieś negatywne, które nam się nie podobają, to jest taki nawyk, skłonność, aby jakoś im się opierać, przeciwstawiać. Po prostu nie chcemy, aby te myśli były w umyśle, a więc albo staramy się ich nie dopuścić do umysłu, albo jakoś opieramy się im, próbujemy je tłumić i rozbudzamy jeszcze dodatkowe negatywne myśli, negatywne emocje związane właśnie z pojawieniem się tych myśli, które nam się nie podobają. A więc w obu tych wypadkach, zarówno kiedy pojawiają się przyjemne myśli, do których lgniemy i które rozbudzamy, potęgujemy je, jak i w wypadku nieprzyjemnych myśli, którym się opieramy, próbujemy tłumić, ale też rozbudzamy jakieś dodatkowe oceny, myśli, emocje związane z tymi myślami. W obu wypadkach jakby podtrzymujemy tę aktywność umysłu, jaką jest myślenie. Podtrzymujemy i rozbudzamy te myśli. I w naszym myśle w związku z tym jakby jest taki jeden wielki potok, potok myśli, złudnych myśli, złudnego myślenia, który na różne sposoby podtrzymujemy i w który się angażujemy. Teraz, jeżeli zdecydujemy się na stosowanie metody wykorzystującej właśnie funkcję myślenia, to jak wspomniane, wybieramy jedną, tak zwaną właściwą czy uważną myśl i na niej staramy się skupiać całą uwagę. Jeżeli chodzi o te inne przypadkowe myśli, zarówno te, które może lubimy, jak i te, których nie lubimy, które są nieprzyjemne, to nic z nimi nie robimy. Po prostu je ignorujemy. To jest podstawowe podejście, podstawowa zasada przy stosowaniu tej metody właściwej myśli. Czyli skupiamy całą uwagę na ciągłym przywoływaniu czy utrzymywaniu w umyśle tej właściwej myśli, nie wdając się w jakiekolwiek inne poboczne, przypadkowe, złudne myśli, po prostu ignorując je. w ten sposób nie wzmacniamy, nie podtrzymujemy tych myśli, nie rozbudzamy ich, ponieważ no, każde jakieś przeciwstawienie się, próby już powstrzymania dodaje kolejne warstwy myśli do tych wszystkich warstw, tych pokładów myśli, które już są w naszym myśli. Więc tutaj głównym podejściem jest ignorowanie wszystkich pobocznych myśli i wtedy, jeżeli jesteśmy w stanie tak postępować, skupiać się tylko ciągle na tej jednej właściwej myśli, w miarę postępu praktyki, pogłębienia praktyki, te przypadkowe myśli, które wtedy gdzieś tam dalej krążą w umyśle, ale już tak na nas nie wpływają, nie reagujemy tak na nie, ale wyraźnie widzimy ich pojawianie się i znikanie, wówczas albo te myśli tracą swoją moc, tracą swoją siłę, czyli w miarę jak ta właściwa myśl się wzmacnia, wtedy te przypadkowe, złudne myśli, poboczne myśli tracą swoją siłę, słabną. I może, i jakby mimo, że są obecne i jesteśmy świadomi, to w żaden sposób nie wpływają na nas, nie wpływają na nasze skupienie, na tej właściwej myśli, nie zaburzają tej ciągłości tego skupienia. Albo może dojść wręcz do tego, że te wszystkie poboczne, przypadkowe myśli w ogóle ustaną, w ogóle znikną z umysłu i pozostanie w nim tylko ciągle utrzymywana ta właściwa myśl. I wtedy można powiedzieć, że umysł jest w stanie zjednoczenia, jest zjednoczony. Czyli umysł jednoczy się z metodą, z tą właściwą myślą. A więc to, co tutaj jest ważne, to, że jeżeli wykorzystujemy tę szóstą funkcję świadomości, myślenie, wykorzystujemy właściwą myśl, to skupiamy uwagę tylko na niej, próbując utrzymać ciągłość tej myśli, natomiast nic nie robimy, nie reagujemy na żadne inne przypadkowe myśli, czy jakieś, które oceniamy jako pozytywne, czy negatywne, nie lgniemy do nich, ani nie próbujemy ich tłumić, nie przeciwstawiamy się im, po prostu je ignorujemy. Z biegiem czasu to praktyka będzie mogła się dzięki temu pogłębić. Jeżeli chodzi o metody wykorzystujące funkcję umysłu, czy tą szóstą funkcję świadomości, funkcję umysłu czy myślenia, to jedną taką kategorią metod jest recytacja. Jest powtarzanie jakiegoś słowa albo sformułowania w umyśle. I jeżeli wybierzemy którąś z takich metod, to i to może być najlepiej, jeżeli wybierzemy jakieś proste sformułowanie. I to może być na przykład imię Buddy albo Bodhisattwy. Może to być jakaś mantra, przy czym dobrze, żeby to była jakaś taka dosyć krótka, nieskomplikowana mantra. Może to być jakieś sformułowanie z sutr, czyli z pisanych nauk Buddy. Ale w każdym wypadku, jeżeli decydujemy się na recytację tego typu, dobrze, żeby to było jakieś sformułowanie krótkie, nieskomplikowane. Zresztą to pomaga właśnie w skupieniu uwagi na tej recytacji i utrzymywaniu jej ciągłości w umyśle. Ale niektórym ludziom, nawet jeżeli to jest takie proste sformułowanie, trudno jest jednak utrzymać ciągłość takiej recytacji, skupić uwagę na takim sformułowaniu, na tej recytacji. Dotyczy to szczególnie właśnie osób, których umysł jest bardzo aktywny. Osób, które po prostu lubią myśleć, lubią się zastanawiać nad różnymi sprawami. i w związku z tym ich umysł jest na ogół pełen myśli. Jeżeli tak jest, to wtedy rzeczywiście trudno pośród tych wszystkich, tej mnogości różnych aktywnych myśli utrzymać taką ciągłość takiej recytacji, skupić umysł na tym jednym, na tej jednej właściwej myśli. Jeżeli tak jest, jeżeli rzeczywiście odkrywamy, że nasz umysł ma taką skłonność, jest bardzo aktywny i po prostu lubimy myśleć, to istnieją podejścia, które też mogą to, uwzględniają to. Mianowicie są takie metody, które wykorzystują bezpośrednio myślenie, refleksję do praktyki. I to mogą być na przykład, może to być kontemplacja nieczystości albo medytacja metta, czyli inaczej kontemplacja współczucia, albo może to być kontemplacja przyczyn i uwarunkowań. Te dwa pierwsze podejścia, czyli kontemplacja nieczystości i kontemplacja współczucia, wiążą się bardziej z pewnego rodzaju wizualizacją. Natomiast kontemplacja przyczyn uwarunkowań ma charakter bardziej analityczny, bardziej angażuje analityczne myślenie. A więc te metody niejako wykorzystują, jakby zaprzęgają właśnie myślenie, ten nasz aktywny umysł w służbie jakby pogłębiania naszej praktyki, doprowadzania umysłu do stanu większej stabilności i skupienia. Weźmy na przykład tę medytację metta. W ramach tej medytacji metta, czyli kontemplacji współczucia, wizualizujemy, między innymi wyobrażamy sobie osoby nam bliskie, wyobrażamy sobie, że są szczęśliwe, że są radosne. W zasadzie częścią tego w ogóle pojęcia metta to jest właśnie radość. To jest inaczej utłumaczone jako miłująca życzliwość, czyli jest to takie pragnienie, aby wszyscy byli szczęśliwi, wszyscy byli radośni. A więc wyobrażamy sobie najpierw naszych najbliższych, że właśnie są szczęśliwi i radośni. Później poszerzamy stopniowo tę wizualizację. Wyobrażamy sobie, że osoby, których nie znamy, też są szczęśliwe i pełne radości. I wreszcie dochodzimy do takiej wizualizacji czy wyobrażenia sobie, że wszystkie odczuwające istoty są szczęśliwe. I jakby funkcją między innymi takiej praktyki jest z jednej strony ukierunkowanie umysłu, czyli w tym bardzo aktywnym umyśle, gdzie jest wiele różnych myśli, przypadkowych z różnych myśli, niejako wybieramy jeden strumień, czy taki wątek, właśnie to metta, czyli miłującą życzliwość, i na to ukierunkowujemy umysł, czyli jakby skupiamy umysł na tym jednym wątku miłującej życzliwości, czy współczucia, czyli to jakby samo w sobie prowadzi do ograniczenia, pewnego ograniczenia aktywności umysłu, ukierunkowuje ten umysł, a więc skupia go. Jest mniej przypadkowych, złudnych myśli, które cały czas ingerują w naszą praktykę. Z drugiej strony, robiąc to, czyli stosując tę metodę, tę medytację metta, można powiedzieć, że rozbudzamy, czy pielęgnujemy taką właściwą, właśnie współczujące myśli. Czyli jest to ta właściwa myśl, albo inaczej mówiąc, można powiedzieć, że to są zdrowe myśli, czyli generujemy taki pozytywny stan umysłu, pozytywne nastawienie. ponieważ często na co dzień w życiu mamy takie nastawienie negatywne w stosunku do różnych rzeczy czy zdarzeń, jest taki, że jakoś opieramy się właśnie różnym rzeczom czy sprawom, czy myślom, w naszym myśle próbujemy je wyprzeć, stłumić. Jest to takie dosyć negatywne nastawienie. Tutaj kładziemy nacisk właśnie na generowanie takiego pozytywnego nastawienia umysłu, współczującego, generując takie zdrowe myśli. I zarówno to ukierunkowanie umysłu, jak i to rozbudzanie czy podtrzymywanie, kultywowanie takiego pozytywnego nastawienia, pozytywnych, zdrowych myśli prowadzi do tego, że umysł staje się taki bardziej miękki, bardziej elastyczny czy podatny i bardziej się rozluźnia. A więc z jednej strony umysł się rozluźnia, z drugiej strony staje się bardziej skupiony, ten ciąg myśli staje się bardziej ukierunkowany, a więc ogólnie rzecz biorąc prowadzi to do takiego większego wyciszenia, skupienia, ukierunkowania umysłu, większej stabilizacji. I wtedy w takim stanie, kiedy umysł jest właśnie taki bardziej podatny, bardziej ustabilizowany, można ewentualnie podjąć którąś z tych metod prostszych już angażujących mniej myślenie, wyobrażanie sobie czy wizualizację. Można podjąć na przykład recytację jakiegoś, czyli coś prostszego. Wtedy łatwiej jest to utrzymywać w umyśle. A więc to jest przykład wykorzystania takiego umiejętnego wykorzystania myślenia, tej aktywności umysłu do tego, aby równoważyć umysł, stabilizować umysł i prowadzić stopniowo do jego zjednoczenia. A więc jeżeli chodzi o te metody wykorzystujące funkcję umysłu czy myślenia, to mówiliśmy o kontemplacji współczucia, czyli o medytacji metta, o kontemplacji nieczystości. I to są metody wykorzystujące bardziej wizualizację, funkcję wyobraźni. I jeżeli chodzi o tę kontemplację nieczystości, to zasadniczo polega ona na usuwaniu czy radzeniu sobie z przywiązaniem do ciała. Była to metoda, kontemplacja używana już za czasów Buddy, ale zasadniczo była ona przeznaczona, uczono jej mnichów. I chociaż może to być skuteczna kontemplacja, to nie zalecamy jej zbyt często, nie uczymy jej, ponieważ jest w niej taki potencjalna, można powiedzieć, taka skaza w niej. Mianowicie może ona prowadzić do, jeżeli ktoś ją stosuje, to u niektórych osób może to prowadzić do jakiegoś takiego negatywnego, w ogóle negatywnego nastawienia do ciała, do negatywnych emocji, myśli na temat ciała. Jeżeli chodzi o tę trzecią z tych metod, które wymieniliśmy, czyli kontemplację przyczyn uwarunkowań, to zasadniczo chodzi tu o, jest to bardziej taka analityczna metoda wykorzystująca myślenie i polega na poddawaniu refleksji różnych praw dharmy, czyli nauk Buddy, bo inaczej zgłębianie natury rzeczy. Ale żeby właściwie stosować tę metodę, potrzebna jest jakaś taka głębsza, większa wiedza właśnie na temat nauk Buddy, na temat dharmy. bez jakiejś szerszej wiedzy na ten temat trudno właściwie stosować to, ponieważ to wymaga takiego energicznego myślenia czy refleksji nad tymi prawdami darmy. A więc jest to bardziej dla osób, które mają taką znajomość, natomiast można tę metodę uprościć, sprowadzić ją do recytacji jakiegoś fragmentu darmy, czyli jakiegoś sformułowania z nauk Buddy. Wybieramy jakiś taki fragment i recytujemy go. To jest być taka uproszczona wersja tej metody, tego podejścia. Jeszcze są kolejne metody, które, o których też wspominaliśmy, które wykorzystują właśnie tę funkcję myślenia. Tutaj można też zaliczyć huatou. Huatou, czyli to, czy czasem mówi, kluczowa fraza czy sformułowanie. I kiedy zaczynamy praktykę z huatou, to zasadniczo sprowadza się to do recytacji, do ciągłego przywoływania w umyśle tego huatou, w utrzymywaniu ciągłości skupienia na huatou. I dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w stanie utrzymać tę ciągłość, umysł jest na tyle skupiony, aby rzeczywiście trzymać się tego huatou, czyli innymi słowy, kiedy umysł zjednoczy się z huatou, wówczas dopiero można przejść do kolejnego etapu pracy z tą metodą, czyli do zgłębiania huatou, czy do badania huatou. Kolejne metody, o których wspominaliśmy, to recytacja imienia Buddy albo jakiegoś bodhisattwy, ewentualnie recytacja mantr. I tutaj, szczególnie przy recytacji imienia Buddy czy bodhisattwy, ważnym elementem jest element wiary albo oddania. Szczególnie jeżeli ktoś, dla kogoś to są ważne sprawy, właśnie wiara i oddanie, szczególnie jeżeli ktoś czuje jakiś szczególny związek z jakimś Buddą czy bodhisattwą, wówczas taka recytacja ma szczególny sens, czy jest w niej jakaś siła. I wtedy oczywiście powtarzamy imię Buddy albo bodhisattwy. I to jakby pomaga w pogłębieniu tej wiary, czy jakby wyraża ten nasz związek z jakimś Buddą czy bodhisattwą, czy wyraża naszą wiarę, szczególnie jeżeli pokładamy jakieś zaufanie czy wiarę właśnie jakiegoś konkretnego Buddę czy bodhisattwę. I tutaj można też zaliczyć mantry. Zasadniczo mantry to jest recytacja, która te słowa, które, czy sylaby, które recytujemy, nie mają same w sobie jakiegoś sensu, który można by jakoś rozszyfrować czy odczytać. Natomiast uważa się, że mantry stanowią wyraz, czy mają związek z różnymi właściwościami jakichś buddów czy bodhisattwów. Miał związek na przykład z funkcją współczucia, niektóre mantry. Także też szczególnie jakieś niezbyt skomplikowane, niezbyt długie mantry też mogą być wykorzystane tutaj. A więc to jest, jakby można powiedzieć, mamy do wyboru te różne metody wykorzystujące myślenie, takie, które wykorzystują bardziej wyobraźnię, wizualizację, te, które wykorzystują bardziej jakieś analityczne myślenie czy refleksje i również takie, które wykorzystują element wiary, czy jakby opierają się na elemencie wiary i oddania. I jeżeli chcemy skorzystać z którejś z tych metod, no to jest ważne, żeby wybrać taką, z którą czujemy największy jakiś związek, tak budzi w nas największy rezonans i właśnie w tym kierunku, by tak ukierunkować swoją praktykę, by korzystać z takiej metody już konsekwentnie, utrzymując ją